Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, a więc Niemcy po zamachu w Bremie. Brema, najmniejszy land, czyli kraj Związkowy Republiki Federalnej Niemiec, ma około 560 tysięcy mieszkańców, w tym 126 tysięcy cudzoziemców. Po Berlinie jest to najbardziej cudzoziemskie miasto w Niemczech. Bezrobocie 9,3%. To nie dziwi. W tym mieście od dawna rządzi lewica, SPD, Zieloni, względnie komuniści. W związku z tym gospodarka jest tam zupełnie zniszczona przez wiele, wiele lat. W Niemczech bezrobocie wynosi 3,4%, więc prawie 10% bezrobocia to jest w ogóle nieprawdopodobna rzecz. No i oczywiście wrzut na politycznej mapie, czyli AfD, które nie cieszy się wśród lewicy i nie tylko wśród skrajnej lewicy popularnością, bo w mieście rządzi, jak powiedziałem, koalicja SPD i Zielonych. Wprawdzie CDU jest drugą co do wielkości siłą, ale rządzi SPD 30 mandatów, Zieloni 13. Komuniści mają 8% w ogóle, czyli Die Linke, którzy nazywają się komunistami. Komuniści zawsze bali się używać tej nazwy komuniści. Przypomnijmy sobie, jak się komunistyczna partia w Polsce nazywała. Też z komunizmem niewiele miała wspólnego. AfD jest na celowniku tych wszystkich partii lewicowych w Bremie. AfD cieszy się, jak już powiedziałem, bardzo złą opinią, ponieważ obawia się lewica, że może stracić władzę przez AfD. Aczkolwiek, jak wynika z badań instytutów opinii publicznej, sytuacja lewicy w Bremie nie jest zagrożona. CDU wprawdzie wzrosła nieco w notowaniach do 24%, SPD spadła bardzo do 22%, ale Zieloni mają 14%, komuniści 17%, a więc istnieje tutaj możliwość utworzenia w przyszłości, ewentualnie gdyby się odbywały teraz niebawem wybory koalicji SPD z komunistami, może przy współudziale Zielonych, ale AfD, które do tej pory miała tylko 1% popularności w Bremie, zbliża się do 10% i to jest powód, dla którego już od dłuższego czasu odbywały się różnego rodzaju akcje przeciwko AfD. W Bremie wybijano szyby, malowano drzwi do biur poselskich, a więc było przygotowywanie już pewnego rodzaju napięcia, które wzrosło do tego dnia, kiedy Frank Magnitz, szef krajowej organizacji w tym niewielkim landzie AfD, został tak brutalnie pobity, wracając z noworocznego spotkania. Do tej pory nie pokazała policja nagrań filmowych, nagrań wideo z tego incydentu, więc nie wiadomo, jak to było dokładnie, czy było ich trzech, czy może dwóch, a może jeden. W każdym razie, czy mieli kije bejsbolowe, czy mieli kantówki, czy pręty metalowe w rękach, nic nie wiadomo. Na stronie Antify, bo oczywiście pierwsze podejrzenie padło od razu na Antifę, nie ma ani słowa na ten temat, nic, ani jednego słowa. Natomiast różni politycy zabierają głos, także i duchowni, jak na przykład przedstawiciel kościoła ewangelickiego w tym mieście, pastor Renke Brandt, że nie wolno siać paniki, uważa Renke Brandt. Oczywiście pastor Brandt w sytuacji, gdyby został zaatakowany jakiś inny polityk, wyrywałby sobie, czy posypywałby sobie włosy popiołem, jeżeli to ma w zwyczaju. Zresztą nie wiem, czy ma włosy, może być łysy, ale to już jest innego rodzaju historia. Heiko Maas, oczywiście minister sprawiedliwości w Niemczech z SPD, też mówi, że przemoc nie może być środkiem do rozwiązania konfliktu politycznego. Ale napięcie w Niemczech rośnie. Jest ono odczuwalne, jest to widoczne. Język staje się coraz bardziej brutalny. Język dyskursu politycznego staje się coraz bardziej brutalny. A więc to wszystko rodzi bardzo, bardzo złe skojarzenia, ponieważ pamięta się w Niemczech te bojówki, które hasały po tym kraju, zanim taki pewien pan, zresztą cudzoziemiec, doszedł do władzy w Niemczech.
Ale
jak to będzie? Tak?
Tak.
Słucham, słucham.
Ja też słucham.
A dobrze, to nadal jest połączenie. Dobrze, a więc policja do tej pory nie znalazła sprawców i to jest dość dziwne w gruncie rzeczy w państwie, w którym od razu się wszystko wie, że tu już minęło kilka dni od tego wydarzenia, a tutaj jednak policja jeszcze nie wie, kto jest sprawcą. Przypuszcza się skrajna lewica, ale mogą być to również imigranci, którzy w tym mieście mieszkają, jak powiedziałem, 126 tysięcy mieszkańców Bremy, czyli 18% prawie tego miasta mieszkańców, to są cudzoziemcy i którzy nie są specjalnie życzliwi AfD i bardzo dobrze się czują, bo przecież socjal jest nadal płacony, jest wysoki, można z tego żyć bardzo dobrze, lepiej niż pracując nawet na niepełnym etacie gdzieś, czy na jakimś podrzędnym stanowisku. Na przykład ci ludzie, którzy byli świadkami wydarzenia, hydraulicy, którzy pracowali na jednej z budów w Bremie, przyjechali tam do pracy z innego regionu, jako firma, po prostu pracownicy byli z innego regionu, co oznacza, że tam na miejscu nikt się specjalnie do jakiejś pracy nie kwapi. Jeden zresztą z tych świadków był azylantem. To jest też bardzo ciekawe. To może mieć też jakieś określone publicystyczne raczej konsekwencje. Tak to wyglądałoby w reporterskim skrócie.
A według mediów pewno wzrostowi napięcia w Niemczech, wzrost napięcia jest spowodowany przez AfD, bo w końcu jak ktoś kogoś uderzy w nos, to może pokazać, że ma zakrwawioną rękę i powiedzieć, że to jest ból wielki.
Naturalnie. Zresztą zarzucają niektórzy politycy AfD, że wykorzystuje brutalnie, siejąc panikę po prostu ten incydent. No wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ktoś inny był pobity, gdyby był pobity na przykład polityk zielonych, czy nie daj Boże Die Linke, jakie byłyby na ten temat komentarze. No wystarczy przejechać się tylko do Ostryc i posłuchać, co tam się mówi, kiedy neonaziści na przykład organizują tam swoje spotkania i to wtedy z tego można wyciągnąć jakieś wnioski. W każdym razie atmosfera w Niemczech staje się coraz bardziej ciężka przez to wydarzenie. Również te szyby wybijane, te napaści na AfD, wywoływane zresztą przez komentarze polityków z partii rządzących lub innych partii opozycyjnych, które są przeciwne AfD. To wszystko stwarza, że AfD czuje się w sytuacji pewnego zagrożenia. O panice trudno tutaj mówić. No wydarzenie było straszne, było okrutne. Człowiek zakrwawiony, krew do tej pory na ulicy Bremy. Sprawców nie ma, a więc nie wiadomo, w jakim kierunku będzie to wszystko przebiegać w dalszym ciągu.
A śnieg w Zgorzelcu jest?
W Zgorzelcu jest bardzo niewiele śniegu, pruszy tam troszkę za oknem, jest to najgorsza pogoda dla mnie, bo to jest około zera, a więc błoto i śnieg, ale w południowych Niemczech jest po prostu szaleństwo, ponad 2 metry śniegu, Bawaria tonie w śniegu, samochody zasypane, których nie da się odkopać, niektóre drogi nieprzejezdne, służby pracują przez cały czas pełną parą, no bo pełne zaskoczenie zima w zimie i to nie wiadomo, co będzie na wiosnę, jak to wszystko się rozpuści, jak będą zbierać rzeki, czy będą powodzie, o tym się pisze i mówi bardzo dużo, tym bardziej, że jest to temat bardzo wdzięczny w sytuacji, w której istnieją przykre tematy, które można pokrywać śnieżną przykryć.
Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Na zegarze godzina 9:10 w studio Antoni Opaliński.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, druga część przeglądu prasy to jeszcze przez chwilę te sprawy niemieckie. Portal Cicero.de, tam jest artykuł pana Borisa rajd Schustera, że z tego milczenia, że milczenie w sprawie pobicia Franka Magnica spowoduje dalszy wzrost przemocy. Niektórzy Niemcy, jak widać, zdają sobie sprawę, do czego to wszystko może doprowadzić. Na tymże portalu, takim ciekawym miejscu konserwatywno-liberalnym, jest też artykuł pana Christopha Ernsta o autorytarnej tolerancji, że ci, którzy twierdzą, że wszystkie kultury są równe, tak naprawdę likwidują opartą na wolności kulturę europejską. Zajrzyjmy teraz do innych światopoglądowo mediów niemieckich. W Die Welt o kłopotach SPD. Taki artykuł pod pana Torstena Jungholta z cytatem: kto właściwie będzie chciał jeszcze na nas głosować? To jest zapis debaty, którą toczą między sobą byli i obecni liderzy SPD. Wśród nich nawet zapomniany już u nas pan Martin Schulz, o którym żeśmy jeszcze w zeszłym roku tak dużo mówili, a także były szef SPD Sigmar Gabriel, którzy zastanawiają się nad tym, jak SPD ma wyjść z tego kryzysu, którym jest obecnie, bo wygląda na to, że ta jedna z dwóch tradycyjnych wielkich niemieckich partii politycznych jest zjadana i z lewa, i z prawa. Wiadomość z Polski smutna: zmarł 9 grudnia Franciszek Jakowczyk. Franciszek Jakowczyk, urodzony w 1928 roku na Kresach, to był żołnierz Armii Krajowej, człowiek, który zapłacił całym życiem cenę za walkę o Polskę, ponieważ przez wiele lat w Sowietach był więziony, potem nie pozwalano mu wrócić do Polski. W zeszłym roku, w październiku, prezydent Andrzej Duda przywrócił mu polskie obywatelstwo. National Interest, proszę państwa, amerykański portal, ale nie o tych sprawach tutaj z konfliktu prezydenta Trumpa z kongresem, o których cały czas mówimy, ale artykuł wzywający pana Teda Galena Carpentera, wzywający amerykańską administrację, żeby przywrócić doktrynę Monroe, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską. Doktryna Monroe to była doktryna o Ameryce dla Amerykanów, czyli o tym, żeby mocarstwa kontynentalne nie wtrącały się nie tylko do spraw północnoamerykańskich, ale też południowoamerykańskich, a to wezwanie ze strony tego jednego z establishmentowych amerykańskich ośrodków dotyczy tego, że Rosjanie bardzo mocno dbają o swoją obecność w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza wokół Wenezueli. Tam były wizyty amerykańskich samolotów bez broni atomowej, ale takich, które mogą broń atomową przenosić. No i tutaj amerykański autor wzywa administrację, żeby jednak przegonić Rosjan stamtąd. Sięgnijmy do polskich mediów. Proszę państwa, dzika histeria. Wygląda na to rzeczywiście dzika sprawa polska, że to jest w tej chwili główny temat po wyjeździe Matteo Salviniego i obok zarobków w Narodowym Banku Polskim polskiej debaty. Tutaj żeśmy się zastanawiali w kuluarach, czy to rzeczywiście jest w tej chwili największy polski problem. W każdym razie wytępienie dzików nie zatrzyma wirusa, tak twierdzi profesor Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Z kolei Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska Codziennie, autor, który już od lat pisze o sprawach dotyczących ochrony przyrody, pisze właśnie o dzikiej histerii, o tym, że rząd wcale nie chce wystrzelać wszystkich dzików, a w ogóle to autor przypomina o tym, że Niemcy dość brutalnie zajęli się odstrzałem chorych dzików w tej samej sprawie, żeby powstrzymać rozwój ASF i nikt wtedy przeciwko temu nie protestował. Na portalu onet.pl, proszę państwa, znalazłem ciekawą opinię księdza profesora Góralskiego. Ksiądz profesor Wojciech Góralski, jeden z twórców właściwie obecnego ładu między państwem a kościołem, profesor Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który krytykuje wypowiedzi Grzegorza Schetyny na temat tego projektu zaprezentowanego przez panią Barbarę Nowacką, który ma w nowy sposób ułożyć relacje państwo-kościół. Ksiądz profesor Góralski twierdzi, że to narusza nie tylko konkordat, ale wbrew również konstytucję, a my się z kolei dziwimy, że ksiądz profesor się dziwi Grzegorzowi Schetynie, a czego ksiądz profesor się, przepraszam, spodziewał po tym towarzystwie. Dziennik Gazeta Prawna. Ministerstwo szuka potwierdzenia. Resort waha się, czy podgrzewany to wyrób nowatorski, czy spełnia definicję papierosa, a to, proszę państwa, nie jest tylko rozważanie akademickie, od tego oczywiście zależy, tutaj patrzę na niektórych nieco złośliwie, ile za te sztuczne papierosy będzie się płacić. Jeszcze zaglądamy do mediów brytyjskich. Spectator, proszę państwa, jedna z najstarszych europejskich gazet, zastanawia się, my się też wczoraj w audycji popołudniowej nad tym zastanawialiśmy i nie udało nam się tego dociec, czy pani May ma plan B, czyli co właściwie zrobi rząd brytyjski, jeżeli nie będzie umowy brexitowej. Pan James Forsyth twierdzi, że pani May nie ma planu B. Do Guardiana jeszcze spojrzyjmy sobie, ale w Guardianie nie będzie tym razem, jak zwykle, w tej lewicowej gazecie informacji o strasznych rzeczach, które się będzie dzieją w Europie Środkowej, tylko informacja o tym, że można kupić drapacz chmur. Proszę państwa, drapacz chmur, tak zwany Chrysler Building w Nowym Jorku w stylu Art Deco, powstał w latach 30. Jeden z symboli Nowego Jorku jest, otóż zdaje się, na sprzedaż. Jest on w rękach jakiegoś funduszu z Abu Dhabi i teraz można go kupić. Nie szukam tutaj informacji, za ile można go kupić. Na razie jej nie znalazłem, ale gdyby ktoś z państwa był zainteresowany kupieniem takiego zabytkowego drapacza chmur, to oczywiście poszukamy informacji na ten temat.
Na razie jesteśmy zainteresowani tym, żeby wybudować hospicjum dla dzieci w Wilnie. Przypominam Państwu, że ostatni dzień, adres zrzutka.pl/wnet pomaga. Mamy teraz 34 316 zł, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Za przegląd prasy dziękujemy Antoniemu Opalińskiemu, a Sebastian Stodolak, dziennikarz Gazeta Prawna, który opowiadał o Mario Draghim w dzisiejszym poranku z postscriptum.
Postscriptum do historii pana Draghiego, która się w Europejskim Banku Centralnym kończy, bo nie ma możliwości reelekcji, jest takie, że jeszcze 3 lata temu mówiono, że Draghi będzie tym, który przejdzie do historii jako ktoś, kto uratował euro. I patrząc wyłącznie na wskaźniki makroekonomiczne, w tak zwanej krótkiej perspektywie, tym nadużywanym przez publicystów ekonomicznych, ekonomicznym slangu, można by powiedzieć, że to faktycznie się zmaterializowało. No, euro jest, Europa jako Euroland rośnie, wzrost PKB jest mniej więcej na poziomie Stanów Zjednoczonych, czyli około 2%, inflacja się ustabilizowała. Przez chwilę było takie ryzyko deflacji, nawet banki centralne deflacji się boją jak ognia, więc to udało się Draghiemu zwalczyć, ale czy faktycznie w tak zwanym długim terminie, czyli długim okresie, Draghi będzie tym, który uratował euro? Niekoniecznie. On może przejść do historii jako ten, który wstrzyknął więcej narkotyku w niewydolny system narkomana, jak często mówiono właśnie o strefie euro, bo została zaprojektowana tak, że w długim okresie może po prostu się nie obronić bez tak zwanej konsolidacji fiskalnej, na którą chyba nikt w Europie w tym momencie nie ma ochoty.
O czym opowiedział Sebastian Stodolak, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej. Bardzo serdecznie dziękuję za debiut w poranku wnet. Na zegarze godzina 9:17. I kontynuujemy poranek wnet. Maciej Powłoski, ekspert pismu, czyli polskiego, czy
Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Zastanowiłem się, czy polskiego, czy państwowego. Polskiego.
Polskiego, ale również państwowego.
Ekspert do spraw włoskich i do spraw hiszpańskich, ale dzisiaj zajmiemy się Włochami. Wczorajsza wizyta Matteo Salviniego, wicepremiera rządu włoskiego, zwiększyła zainteresowanie na temat Włoch zdecydowanie wśród dziennikarzy, a pan od dawna obserwuje to, co dzieje się na włoskiej scenie politycznej i we włoskiej gospodarce. I co słychać na Sycylii?
Zawodowo od pół roku w piśmie, natomiast hobbystycznie od ładnych paru lat.
Jakie są współczesne Włochy? Dzisiaj, 10 stycznia, od czego by pan zaczął opowieść na temat Włoch?
Współczesne Włochy są rozczarowane Unią Europejską. Stopa bezrobocia jest wysoka, zwłaszcza wśród młodzieży, zbliżająca się do 20%. To w pewnym sensie można powiedzieć, że są to nastroje podobne jak w Polsce koło 2000 roku. Można tutaj to porównać. I włoskie społeczeństwo czuje się rozczarowane Unią Europejską ze względu na to, że mają takie poczucie, że zostali sami opuszczeni przez Unię Europejską w kwestii przyjmowania imigrantów, których do Włoszech w ostatnich latach napłynęło mnóstwo. I oczywiście, jeżeli społeczeństwo nie odczuwa za nadto korzyści z gospodarki, no to tym bardziej nie chce się tym dzielić i może czuć się rozczarowane.
Czyli rozczarowanie wynika z napływu imigrantów, a nie z sytuacji gospodarczej.
I z tego powodu, i z tego.
I dlatego między innymi Matteo Salvini jest najpopularniejszym politykiem włoskim.
Tak, on po pierwsze proponuje rozwiązania, które dotychczas wydawały się dość radykalne, choćby w ciągu pierwszego miesiąca od objęcia stanowiska nieprzyjęcia statku Aquarius z uchodźcami. Generalnie też nie tylko w kwestii imigracji jest on dość stanowczy, ale również na przykład walki z mafią. Wprowadził dekret o bezpieczeństwie, dzięki któremu państwo włoskie może rekwirować majątki mafiozów i on sam pojawia się na takich placach rozbiórki, zakłada hełm, udaje budowlańca i jeździ buldożerem i te wille niszczy, tak? Więc to też się ludziom podoba, a poza tym osobowość Salviniego jest taka, że człowiek, który go ogląda w telewizji, może nabrać do niego sympatii. Jest to człowiek, który epatuje dużą pewnością siebie, wypowiada się w sposób ironiczny i nie boi się konfrontacji, natomiast to wszystko jest powiedziane z dużą dozą poczucia humoru.
Salvini jest politykiem przyszłości, bo jest młodym człowiekiem.
No, ma 46 lat, jest człowiekiem w średnim wieku, natomiast jeśli chodzi o włoską politykę, to zdecydowanie jest młody. Przypomnijmy, że jeszcze parę lat temu rządzili tam 70-latkowie. Zmiana pokoleniowa zapoczątkowana była przez koalicjanta Salviniego, Ruch Pięciu Gwiazd, gdzie nagle dopuszczono do władzy 30-latków. Potem Partia Demokratyczna zaczęła się odmładzać wraz z Renzim i następnie pojawił się Salvini. Ostatnim takim reliktem starej włoskiej polityki jest Silvio Berlusconi, natomiast spodziewam się, że w ciągu najbliższego roku jego kariera polityczna się zakończy.
Dlaczego?
Dlatego, że jego wyborcy przechodzą masowo do Ligi i Berlusconi mu ciężko jest znaleźć inną propozycję dla nich. On ma też 82 lata. Salvini, który wcześniej był przez niego kilkakrotnie, można powiedzieć, że oszukiwany przy różnych koalicyjnych przetasowaniach, bo przypomnijmy, że oni przez lata ze sobą współpracowali. W tym roku, znaczy w zeszłym roku w maju, sam w pewnym sensie oszukał Berlusconiego samodzielnie, porozumiewając się z Ruchem Pięciu Gwiazd, tworząc koalicję. I w tym momencie pozycja Berlusconiego wygląda tak, że on w zasadzie prosi w mediach Salviniego o powrót do koalicji centroprawicy, o porzucenie Ruchu Pięciu Gwiazd. Nie jest to komfortowe.
A w klasycznej terminologii koalicja rządząca Włochami jest jaka? Konserwatywna, lewicowa, centrowa, czy wymyka się z takich podziałów?
Wymyka się. Jeżeli by już dopasowywać, no to by była ona konserwatywno-socjalna, bo mamy tu Ruch Pięciu Gwiazd, który wprowadza dochód gwarantowany w wysokości 780 euro dla wszystkich osób, które nie mają dochodów. I dla tych, co mają dochody poniżej 780 euro, wypłaca im różnicę między tą kwotą a ich dochodem. I to są działania, to też obniżka wieku emerytalnego z 67 do 62 lat. To są wszystko działania takie mocno socjalne i nimi zajmuje się Ruch Pięciu Gwiazd. Natomiast Liga zajmuje się przede wszystkim kwestiami bezpieczeństwa. Z prawicowych postulatów to też obniżka podatku VAT, wprowadzenie 15% podatku liniowego w ogóle, PIT-CIT w najbliższych kilku latach. Natomiast te partie dość dobrze się dogadują. Jeśli chodzi też o Ruch Pięciu Gwiazd, to tam ta ich lewicowość jest tylko w kwestiach ekonomicznych. W kwestiach obyczajowych, które w ostatniej dekadzie były dość modne, tak naprawdę w ogóle się nie wypowiadają.
Czyli taka koalicja rządzi Włochami, które są w trudnej sytuacji gospodarczej, bo ostatnio była taka burzliwa debata między Komisją Europejską a rządem włoskim na temat budżetu i deficytu budżetowego, który rząd włoski ustąpił Komisji Europejskiej.
Myślę, że to za dużo powiedziane, ponieważ pierwotnie deficyt miał wynosić 2,4%, ostatecznie wynosi 2,4%, czyli to ustępstwo jest nieduże, a po drugie komisja domagała się, żeby rząd zrezygnował choćby z tego dochodu obywatelskiego, obawiając się, że on negatywnie wpłynie na gospodarkę. Natomiast rząd z tego nie zrezygnował, jedynie zamiast od stycznia wprowadzi go od kwietnia, co jeszcze może zwiększyć ich szanse na dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I tak naprawdę te ustępstwa są takimi ustępstwami technicznymi, bo to jest właśnie to wspomniane opóźnienie wypłat dochodu gwarantowanego. Opóźnienie
dochód
reformy
obywatelski to jest te
780 euro.
780 tak. euro, który każdy Włoch musi dostać na koniec miesiąca.
Który nie zarabia tyle. Każdy, który tyle nie zarabia.
Czyli każdy dostanie, jak zarabia, to dostanie tyle, ile zarabia, jak nie zarabia, to dostaje 780 euro.
Znaczy ten, który zarabia więcej niż 780 euro, nie dostanie nic. Dostaną tylko ci, którzy zarabiają mniej albo w ogóle. Natomiast też ustępstwem jest to, że reforma wieku emerytalnego to nie będzie obniżka do 60, jak planowano pierwotnie, tylko do 62 lat, co jednak też nie jest radykalną zmianą. I emerytury zaczną być wypłacane od marca w sektorze prywatnym, od czerwca w sektorze publicznym. Pozostałe oszczędności wynikają z obniżki wynagrodzenia parlamentarzystów i innych oszczędności w zakresie kosztów administracji publicznej.
Zmniejszył biurokrację? Udało się Salviniemu i koalicji rządzącej zmniejszyć biurokrację włoską?
to będziemy może mogli ocenić w przyszłości, ponieważ na razie to są tylko plany, się tylko oszczędności.
A jaka jest relacja biznesowa między Rosją a Włochami?
Przede wszystkim Włochy chcą być głównym odbiorcą rosyjskiego gazu. To jest pierwsza rzecz. I tutaj jest konflikt między nimi a Niemcami, bo Włosi chcieliby gazociągu South Stream i są przeciwko gazociągowi Nord Stream 2, bo uważają, że on taką pozycję głównego odbiorcy daje Niemcom. Druga kwestia, sankcje przeciwko Rosji są niekorzystne dla Włoch, głównie ze względu na produkty spożywcze, które były eksportowane z Włoch do Rosji, ale nie tylko. Samochody, również szereg innych produktów włoskich. Dodatkowo jeszcze Rosja podczas sporu z Komisją Europejską była przedstawiona jako taka alternatywa dla Włoch w zakresie ewentualnych relacji gospodarczych. Premier Giuseppe Conte w grudniu był w Moskwie, tam Władimir Putin wypowiadał się pozytywnie na temat kondycji włoskiej gospodarki, mówił o potencjalnych inwestycjach. I to było troszeczkę tak przedstawione jako argument w sporze, że no Komisja Europejska, jeżeli nie zgodzicie się zaakceptować naszego budżetu, to my możemy się porozumieć z kimś innym.
I takie jest myślenie w elitach, że Rosja, włoskich rządzących Włochami, że Rosja nie jest zagrożeniem dla pokoju na świecie, o tym mówi Trump i politycy polscy, Włosi uważają inaczej.
Zawsze było takie myślenie. Bez względu na to, kto rządzi, wszystkie włoskie partie są, uważają, że Rosja stwarza dla nich szanse, nie stwarza zagrożenia. Pod tym względem się nikt nie różni.
To wszystko się dzieje w kontekście europejskim. Myśli pan, że jakiś rodzaj sojuszu między Prawem i Sprawiedliwością a Ligą Włoską jest możliwy?
Teoretycznie wszystko jest możliwe, natomiast...
Nie wszystko.
Nie wszystko, natomiast nie wierzę w to, żeby doszło... Znaczy wątpię, żeby doszło do tego stworzenia jednej grupy w Parlamencie Europejskim ze względu właśnie na tą rozbieżność interesów względem Rosji. Natomiast jak najbardziej przewiduję, że będzie tutaj mocna współpraca w zakresie migracji, w zakresie kwestii oceny praworządności przez Komisję Europejską i w innych potencjalnych sporach o relacje między państwami narodowymi a Komisją. Rząd włoski też jest za tym, żeby rola państw narodowych była jak najmocniejsza.
Czyli ta koncepcja Europy ojczyzn, którą kiedyś lansowała, czy Europy Solidarnej, jest bliska rządzącym teraz Półwyspem Apenińskim.
Tak, szczególnie Salviniemu, ponieważ oni też troszeczkę się różnią, Ruch Pięciu Gwiazd i Liga w tym zakresie, bo Liga bardziej akcentuje kwestię tej Europy ojczyzn i chce budować frakcję wszystkich partii prawicowych, sceptycznych wobec europejskiego mainstreamu. Ruch Pięciu Gwiazd bardziej kładzie nacisk na to, że jest przeciwny Europie oszczędności. I oni z kolei swój chcą stworzyć frakcję z jednej strony z wszystkimi takimi partiami antysystemowymi. I tu w Polsce mamy Kukiz 15, na Łotwie formacja o nazwie Do kogo należy państwo, chorwacki Żywy Mur, jeszcze trochę różnych tego typu posłów by się znalazło, a z drugiej strony do frakcji Zielonych i Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, czyli do zdecydowanej europejskiej lewicy będącej poza mainstreamem.
Czyli właściwie można mówić o kompletnym bałaganie pojęciowym w polityce europejskiej.
Tak, zdecydowanie tak.
Dobrze, ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi, bo umówiliśmy się na rozmowę na temat Hiszpanii.
Jak najbardziej.
Tam się też dużo ciekawych rzeczy dzieje.
Tak, tam między innymi pojawiła się partia, jak na tamte warunki, dość radykalnie prawicowa. Jest 5 formacji, były 4, ciężko utworzyć rząd. Być może będą przedterminowe wybory.
Czyli niedługo spotkamy się w Poranku Wnet. Maciej Pawłowski, ekspert PISM, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu, życzę miłego dnia.
A Poranek Wnet trwa. I teraz proszę zobaczyć, tu jest lista, ja skreślę te piosenki, które były w dzisiejszym poranku i proszę wybrać jedną, raz, dwa, trzy, jedną z czterech piosenek, które są na tej liście. Ten wybór nie może odbywać się w ciszy, można przeczytać, jakie są.
Dobrze, Marillion, Kylie, Red Hot Chili Peppers, The Getaway, Sztywny Pal Azji, Iluminacje, Strefa 50, Jadą Goście Jadą. No może wróćmy do polskiej klasyki, Sztywny Pal Azji.